Okej, jak się macie? Dobrze się macie? Dobrze. Mam dla was takie ogłoszenie. Otóż pojawiły się nowe sowy. Te nowe sowy to są, to jest nic innego jak zbieranie Bożych obietnic. Zbieranie tego, co Bóg chce mówić do nas. Ja to stosuję w moim życiu od 7 lat, tak myślę. Może się mylę, może więcej, może chwilę mniej, ale na pewno od 6 na pewno. I powiem ci, że to pomoże zdyscyplinować twoje życie, kiedy każdego dnia czytasz sobie Biblię i notujesz to, co Bóg do ciebie mówi. A jeśli tego nie robisz, to czas zacząć to robić. To czas zacząć to robić. Kup sobie sowę, kup sobie to ci wystarczy na 2 sowy w roku, to jest maksimum. Jeśli masz więcej niż 18 lat, to kosztuje to 20 zł. Jeśli masz mniej niż 18 lat, to kosztuje to 15 zł. I teraz się zastanawiam, co się dzieje w waszych umysłach. A więc znajdę 15-latka i powiem mu, żeby mi kupił 2 sowy. Prosty, postkomunistyczny sposób robienia biznesu. Tak? Ja pamiętam kiedyś, jak się pojawiły takie rzeczy, jak mogłeś wypić kolę i mogłeś sobie dolać. To się chyba teraz nalewka nazywa, czy jakoś tak? Dolewka. I pamiętam, jak jechaliśmy w 5 chyba wtedy do Świdnicy i wysiedliśmy w tym, wiecie w jakim sklepie, tak nie trawię tego sklepu, nie będę oddawał mu czci, wymieniając jego nazwę. A więc tam się znaleźliśmy. I piliśmy z jednego kubka tak długo, dopóki się nie rozkleił. To jest zmiana myślenia. To jest zmiana myślenia. I powiem wam teraz, jak sobie o tym myślę, mówię, taki wstyd. Taki wstyd. I to kazanie to jest właśnie zmiana myślenia. Będziemy mówić już ostatnie kazanie na temat Bożych obietnic. I tutaj trzeba zmienić myślenie. Tutaj trzeba zmienić myślenie. Jeśli nie było cię na pierwszym kazaniu, na drugim nie było cię, to sobie posłuchaj na stronie Kanaan. Jest takich kilka serii kazań w moim życiu, z których naprawdę jestem dumny i to jest jedna z nich. To jest jedna z nich, to są naprawdę dobre rzeczy, które mogą ci pomóc, nie tylko na krótki dystans, ale które mogą ci pomóc ułożyć całe twoje życie, abyś żył z Bogiem w świadomy sposób. I dzisiaj powiemy sobie na taki temat, który dotyczył Izraela. Tydzień temu mówiliśmy, kiedy Izrael zdobywał Jerycho i chodził tak 6 razy, chodził dookoła przez 6 dni, dookoła murów Jerycha i tam się nic nie działo. To nie było tak, że jedna cegła odpadła, tam nie było tak, że nagle coś pękło. Nie, nic nie było widać, że cokolwiek się zmieni. Powiem wam, ten czas do momentu, kiedy wypełni się Boża obietnica, to jest czas, kiedy najwięcej ludzi się poddaje. To jest ten czas, kiedy czekamy i czekamy i się nie dzieje i w końcu się poddajemy. I zawsze się zastanawiam, czy żyje na świecie więcej ludzi, którzy żyją spełnioną Bożą obietnicą, czy ci, którzy się poddali chwilę przed. I ja wierzę, że jesteś człowiekiem, który nie chce się poddać i powiem ci, co to znaczy się nie poddać. Dlatego, że niektóre obietnice zabierają trochę czasu, niektóre obietnice zabierają bardzo dużo czasu. Dlatego że nasze serca nie są gotowe, aby one mogły się wypełnić. Tak naprawdę to, co nas bardzo często blokuje przed wypełnieniem obietnicy, wypełnieniem tego, co Bóg chce zrobić w twoim życiu, to jest postawa twojego serca. Bóg zawsze chce coś zmienić. I list do Hebrajczyków, 5 rozdział, 12, 6 rozdział, 12 werset, Biblia mówi tak, abyście nie byli ociężali, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Nie naśladuj tych, którzy się stali ociężali. Oczekiwanie powoduje, że możesz stać się ociężały, że możecie zgnieść, zamartwianie się może cię zgnieść, strach może cię zgnieść, wiele innych rzeczy mogą cię zgnieść i autor tego listu mówi, nie bądź ociężały, ale naśladuj tych, którzy przez wiarę. I druga rzecz, cierpliwość, to jest słowo, którego ja naprawdę nie lubię, cierpliwość, aby oni w ten sposób dziedziczyli obietnicę. Wiara i cierpliwość. Jeśli chcesz funkcjonować w tym, co Bóg dla ciebie ma, to te dwa elementy, te dwa składniki są kluczowe w twoim życiu. One są kluczowe w twoim życiu. I chciałem wam podać 5 rzeczy, które się pojawiają w momencie, kiedy czekasz, aż coś się wypełni. Ja naprawdę wiem, co to znaczy czekać na coś i czekać, i czekać, i czekać, i nie widzieć, że cokolwiek się zmienia w tej kwestii. I ja mam takie rzeczy w moim życiu, na które ciągle czekam. Na które ciągle czekam. I czekam, i czekam, i czekam. Jeszcze nic nie widzę, żeby miało cokolwiek się zmienić. Ale mam też mnóstwo rzeczy, które czekałem i się wydarzyły. Które Bóg obiecał i zrobił, kiedy Bóg obiecał i wypełnił, ale mam, nie wiem, trudno mi powiedzieć, czy jest więcej tych, czy więcej tamtych, ale jestem zachwycony i zainspirowany, że Bóg już, skoro Bóg się przyznał do 10 obietnic, dlaczego nie miałby się przyznać do kolejnej, która jest przede mną? Amen? A więc pierwsza rzecz, kiedy czekasz, to jest to, abyś przestał się martwić. Przestał się martwić. Wiecie, zamartwianie się to jest kwestia psychologiczna w naszej głowie. I to, ile ludzi się martwi, to, ile ludzi żyje w ciągłym niepokoju, to, ile ludzi po prostu żyje w ciągłej trosce, to jest chyba, jeśli chodzi o psychologiczny stan umysłu człowieka, to jest na drugim miejscu. Depresja jest na pierwszym miejscu, na drugim miejscu jest ciągły niepokój, ciągłe zamartwianie się, jakby zamartwianie miało coś zmienić. I Chrystus pokazuje nielogiczność zamartwiania się. Możesz siedzieć i się zamartwiać, i zamartwiać się, i ciągle się zamartwiać, aby coś się zmieniło. Ale przez zamartwianie się nic się nie zmieni. I mówi o tym Chrystus w Ewangelii Mateusza, 6 rozdział, werset od 24. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego mówię wam, nie troszcie się o wasze życie, co będziecie jeść, albo co będziecie pić, ani o wasze ciało, w co będziecie się ubierać. Chrystus mówi, nie trosz się o to, co będziesz jadł, nie trosz się o to, w co będziesz się ubierał i nie trosz się o to, co będziesz pił. I nagle Chrystus zadaje takie pytanie, które konfrontuje. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż ubranie? Powiem wam, że ja nie znałem tego fragmentu Biblii, ale 21 lat temu pamiętam miejsce, gdzie zadałem mojej wtedy jeszcze dziewczynie, czyli obecnej żonie, Krystynie. Siedzieliśmy na murku na Sądowej, jak to się nazywa, w Słoneczku. To był późny wieczór, siedzimy tam. Ja zadałem Krysi takie pytanie. Pamiętam jak dzisiaj. Mówię, Krysia, czy w życiu nie chodzi o coś więcej niż to, że my skończymy tą szkołę, pójdziemy na studia, później nie wiadomo co, będziemy mieli rodziny, okazało się, że mamy rodzinę, że pójdziemy do pracy, potem będzie emerytura, umrzemy. Czy w życiu nie chodzi o coś więcej? I powiem wam, takie palące pytanie w moim sercu ciągle taki impuls wysyłało, ciągle tak buzowało, czy w życiu nie chodzi o coś więcej? I Chrystus zadaje pytanie, czy w życiu nie chodzi o coś więcej? Spójrzcie na ptaki nieba, że nie sieją ani nie żną, ani nie zbierają do spichlerzy, a jednak wasz Ojciec Niebieski żywi je. I to jest kluczowe. Te ptaki nic nie robią, a ojciec wasz, nie ojciec ptaków, ale ojciec wasz troszczy się o nie. To, co mówi Chrystus w tym fragmencie, mówi, ptaki nic nie robią, a pomimo tego wasz ojciec się o nie troszczy. I Bóg mówi przez to, słuchaj, skoro ja oddałem swojego Syna Jezusa Chrystusa, abyś ty mógł być zbawiony, abyś ty mógł dostąpić zbawienia, abyś ty mógł żyć ze mną tutaj, już na ziemi, abyś żył jako wolny człowiek, skoro ojciec to dla ciebie zrobił, to o ile bardziej on będzie się troszczył o ciebie, kiedy ty już mu poddasz swoje życie. Bóg się nie troszczył o twoje życie tylko przed twoim nawróceniem, ale on się troszczy przede wszystkim po twoim nawróceniu. On się troszczył, aby doprowadzić cię do miejsca, kiedy poddasz swoje życie Jezusowi. I on kombinował i aranżował różnego rodzaju scenariusze, abyś w końcu doszedł do miejsca, że poddasz swoje życie Chrystusowi i staniesz się Jego dzieckiem i wtedy Ojciec Niebieski zaczął w legalny sposób opiekować się tobą. I dalej Biblia mówi tak. Czy wy nie jesteście o wiele cenniejsi niż one? I któż z was, martwiąc się, może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? A ubranie dlaczego się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną. nie pracują ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc trawę polną, która dziś jest, a jutro zostanie wrzucona do pieca, Bóg tak ubiera, czyż nie tym bardziej was, ludzie małej wiary? Nie troszcie się więc, mówiąc, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo w co się będziemy ubierać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Wie bowiem wasz Ojciec Niebieski, że tego wszystkiego potrzebujecie. Chrystus mówi, co jest w stanie zmienić to, że będziesz się martwił. Powiem ci, możesz spędzić całe życie, że będziesz się martwił o coś i to nic nie zmieni. Bo zmartwienie niczego nie zmienia, poza tym, że zmienia się twoja psychika, że się pogrążasz. I pogrążasz. Dlatego, że jest to kwestia umysłu, Chrystus w logiczny sposób, w retoryczny sposób tłumaczy bezsens i bezsensowność i bezcelowość, jeśli chodzi o zamartwianie się. Chrystus mówi w ogóle, mówi, mój ojciec i wasz ojciec się o to zatroszczy. I w końcu im mówi, o co się mają troszczyć. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Dlatego nie troszcie się o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy sam się zatroszczy o swoje potrzeby. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Chrystus mówi, nie troszcz się, bo to nic nie zmienia. Ale szukaj Bożego Królestwa, szukaj Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie ci dodane. Problem polega na tym, że ludzie bardzo często szukają tego, co ma być dodane, jako tego, co staje się celem dla ich życia. Kiedy coś, na początku Chrystus mówi, że nie można służyć Bogu i mamonie, dlatego że zmierza do tego, że bez sensu jest się martwić o pewne rzeczy i życie poświęcać czemuś, co ma być ci dodane. Chrystus nigdy nie chciał, aby celem mojego i twojego życia było to, żebyś ty zabiegał i aby pieniądze stały się wszystkim, aby twoja rodzina stała się wszystkim, aby twoje wakacje stały się wszystkim. To nigdy nie był Boży cel. To nie jest złe. Ale szukaj wpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie ci dodane. Zmartwienie się nic nie zmienia i problem jest wtedy, kiedy czekasz, żeby Bóg wypełnił swoją obietnicę i zaczynasz się martwić i myślisz, że to tak wypada się martwić. Wypada się martwić, to nic nie zmieni, ponieważ twoje zamartwianie się to jest oznaka tego, że przestałeś ufać Panu Bogu. Moment, kiedy się zaczynasz martwić, to jest moment, kiedy przestajesz ufać Panu Bogu. No ja bym z tego zrezygnował, ale co będzie wtedy? No ja bym to zrobił, ale co będzie wtedy? No ja bym to dał, ale co będzie wtedy? No ja bym się tu poświęcił, ale ty się nie zastanawiaj się tym, jeśli, tylko zrób to, czego Bóg od ciebie chce. Zrób to, czego Bóg od ciebie chce. Księga Psalmów, 55 psalm, 20 werset. Przerzuć swój ciężar na Pana, a On cię podtrzyma. Nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. To jest fantastyczne. Przerzuć swój ciężar na Pana. Innymi słowy, weź swoje zmartwienie i złóż je Bogu przed Jego tronem, oczywiście obrazowy sposób. Zostaw to Jemu. I dalej psalmista mówi, a On cię podtrzyma i On nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy. Jesteś za słaby, masz za słabą konstrukcję, aby unieść zmartwienie. Nie zostałeś stworzony, aby się martwić. Nie zostałeś stworzony, aby się martwić. Zostałeś stworzony do tego, aby być Jego dzieckiem i żyć w zależności od Niego. Jesteśmy za słabi, naprawdę, my jesteśmy słabi. Ja w tym roku po prostu dostrzegam trywialność naszego życia, dostrzegam delikatność naszych ciał i taką nieprzewidywalność tego, co się stanie w naszym życiu. My nie jesteśmy supermenami, my jesteśmy słabymi, zwykłymi ludźmi. I niestety, czy stety, ale my reprezentujemy większość ludzkości. Są ludzie, którzy są mocni, a później jest bum i jest koniec. I się wszystko kończy. Bądźmy ludźmi, którzy przerzucają swój ciężar na Pana, a On ciebie podtrzyma. A więc nie martw się, kiedy czekasz, aby Bóg wypełnił swoją obietnicę. Druga rzecz, niesamowicie istotna. Nie koncentruj się na problemie, tylko obietnicy. Nie koncentruj się na problemie, tylko koncentruj się na obietnicy. A więc mamy taką sytuację w drugiej księdze królewskiej, kiedy jest Elizeusz, który jest prorokiem w Izraelu w tamtym czasie, i jest jego sługa, i okazuje się, że wroga armia czeka, aby ich zniszczyć. I druga księga królewska, 6:15 opisuje tą rzeczywistość. Gdy wczesnym rankiem człowiek posługujący mężowi Bożemu wstał i chciał wyjść na zewnątrz, zauważył, że miasto otaczają wojska, konnica i rydwany. Wojska, konnica i rydwany. Wówczas sługa Elizeusza wykrzyknął: ach, mój panie, co my teraz zrobimy? To jest rzeczywistość. Czeka armia, są tam konie, są rydwany, jest wojsko, które nie przyszły tutaj, aby pooglądać po prostu miejsce, gdzie ty przesiadujesz, ale przyszły po to, aby cię zniszczyć. To jest rzeczywistość. Twoją rzeczywistością może być to, że dzisiaj nie masz pracy. Twoją rzeczywistością może być to, że jesteś chory. Twoją rzeczywistością może być to, że nie widzisz w ogóle sensu, aby żyć dalej. Twoja rzeczywistość rzadko kiedy jest kolorowa. Twoja rzeczywistość bardzo często jest przytłaczająca. I co się dzieje? Dzieje się to, że sługa biegnie do Elizeusza, a Elizeusz wie o czymś, o czym sługa Elizeusza nie wiedział. Ponieważ 5 Księga Mojżeszowa, 20:1 Biblia mówi tak. Gdy wyruszysz na wojnę, to jest obietnica dla Izraela, zanim pojawiła się historia z Elizeuszem, zanim Elizeusz się urodził. Gdy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom i zobaczysz konie, i zobaczysz rydwany, i zobaczysz wojsko liczniejsze od ciebie, czyli wszystko, co widział sługa Elizeusza, to nie bój się, gdyż jest z tobą Pan, twój Bóg, ten, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. A więc w tym momencie ten sługa Elizeusza biegnie do niego i mówi: co my teraz zrobimy? Rzeczywistość jest taka, że tam są ludzie, są konie, są rydwany, jest wojsko, które chce nas zniszczyć, chce nas zaatakować. Elizeusz w tym momencie mówi: no tak, tak jest, taka jest rzeczywistość, ale Bóg daje swoją obietnicę w 5 Księdze Mojżeszowej, 20:1, gdzie mówi, że gdy wyruszysz na wojnę przeciw swoim wrogom i zobaczysz tam konie, rydwany i wojsko, czyli dokładnie to, co widział sługa Elizeusza, to jest napisane tak: to nie bój się, gdyż jest z tobą Pan twój Bóg, ten, który cię wywiódł z ziemi egipskiej. Mówi: ty się nie bój tego, co widzisz, ponieważ jest z tobą Bóg, a ten Bóg wcześniej już wyprowadził cię z wielu problemów. To jest naprawdę głęboka myśl. To jest naprawdę głęboka myśl. Zawsze będziesz miał do wyboru wybrać rzeczywistość, czy wybrać to, co mówi Bóg. Albo wybierzesz rzeczywistość, albo wybierzesz to, co mówi Bóg. Najprościej to zilustrować na chorobach, ponieważ nasza rzeczywistość to są bardzo często symptomy. To jest rzeczywistość. Ale z drugiej strony możesz uchwycić się tego, co Bóg do ciebie powiedział. Ja nie wiem, czy Bóg ci dał słowo odnośnie... To jest, jak się modlę o chorych ludzi, szczególnie o tych, którzy długo, długo chorują, to zawsze zadaję pytanie, czy Bóg dał ci słowo odnośnie tego, że chce cię uzdrowić? Czy oprócz tego, że Bożą wolą jest uzdrowić, czy Bóg tobie dał słowo? Mówi: no jeszcze nie. Mówię: słuchaj, to szukaj słowa, które Bóg chce ci dać. Szukaj słowa, które Bóg chce ci dać. Ponieważ prawda jest taka odnośnie Bożej obietnicy, że rzeczywistość to jest to, co my widzimy. Natomiast to, co jest niewidzialne, czyli Boża obietnica, która jest niewidzialna, to jest druga strona medalu, którą Elizeusz postanowił odkryć przed swoim sługą. 2 Królewska, 6:16. A on na to: nie bój się do swojego sługi, bo liczniejsi są ci, którzy są z nami, niż ci, którzy są z nimi. Sługa Elizeusza mógł w tym momencie powiedzieć: słuchaj, ja nie wiem, czy my byliśmy w tym samym miejscu, ale ja tam byłem sam, a tam było olbrzymie wojsko, które jest wściekłe na nas, które chce nas zniszczyć. A ty mi mówisz, że więcej jest nas niż ich. I powiem ci, że byłem tam przed chwilą i tam nie ma nikogo. Byłem tylko ja sam. I dalej Elizeusz mówi tak. I Elizeusz tak się pomodlił: Panie, otwórz jego oczy. Panie, otwórz jego oczy. Niech przejrzy. Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Wówczas zobaczył, że góra wokół Elizeusza była pełna ognistych koni i rydwanów. Rezultat tej historii jest taki, że oni oślepli, wrogowie oślepli i zaprowadzili ich, jak malutkie dzieci, zaprowadzili ich do jakiegoś miejsca, dali im jeść i wypuścili ich do domu. Boża obietnica to nie jest to, co widzisz. Dlatego Stary Testament o tym mówi, że sprawiedliwy będzie żył z wiary. Nie z wiary w siebie, ale z wiary w to, co mówi Bóg. Jeśli ja czytam Boże obietnice i Bóg mówi mi o życiu, które jest pełne Jego satysfakcji, jeśli ja czytam o życiu, które mówi, że moje życie może być życiem, które przyniesie przełom, przyniesie zmianę, moje życie może być błogosławieństwem, to ja się tego chwytam, pomimo, że dzisiaj być może nic jeszcze z tego wszystkiego nie widać. To jest twoja decyzja. Uchwycisz się rzeczywistości, czy uchwycisz się tego, czego jeszcze nie widać, czy uchwycisz się Bożej obietnicy. Powiem ci tak. Tylko to, co teraz powiedziałem, jest w stanie zmienić twoje życie. Jest w stanie zmienić twoje życie. 2 Koryntian, 4 rozdział, werset 17. Ten bowiem nasz chwilowy i lekki ucisk przynosi nam przeogromną wieczną uwagę chwały. I to jest kluczowe. Gdy nie patrzymy na to, co widzialne, lecz na to, co niewidzialne. Nie patrz na rzeczywistość, tylko patrz na rzeczywistość z Bożej perspektywy, czyli to, co jest niewidzialne. Amen? Jeśli twoje małżeństwo na przykład ciągle kuleje, to powiedz mi, co jest Bożą wolą? Jaka jest Boża obietnica odnośnie twojego małżeństwa? Aby jedna i druga strona schowała swoją pychę do kieszeni, pojednała się i zaczynała się uginać przed sobą, nauczyła się przebaczać, nauczyła się błogosławić, nauczyła się zachęcać i powiedziała, coś musimy zrobić, bo to nie jest małżeństwo według Bożej obietnicy. Jeśli Bóg ci daje obietnicę i czekasz, to będziesz musiał się zmierzyć albo z rzeczywistością, albo z tym, co niewidocznym i niewidzialnym. 2 Koryntian, 5 rozdział, 7 werset. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Zadaj sobie pytanie po tych trzech kazaniach. Jakie obietnice Bóg tobie daje? Czy ty sobie w ogóle gdzieś to zapisałeś? Czy ty sobie gdzieś to wpisałeś? Jakie obietnice Bóg ma dla ciebie? Moment, kiedy oddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to jest moment, kiedy Bóg mówi, oto stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. Wszystko stało się nowe. Wszystko się zmieniło, wszystko zostało przebaczone. I to jest obietnica, którą Bóg ci daje. Możesz żyć w nowy sposób. Bo Bóg chce rozpocząć twoje życie wieczne tutaj na ziemi. I wejść z tym życiem wiecznym, kiedy umrzesz. Życie wieczne to już jest życie na ziemi, to jest życie z Bogiem. To jest życie przepełnione Jego obietnicami. I powiem wam zupełnie szczerze, że czasami jako chrześcijanie jesteśmy kiepską reklamą Pana Boga. Kiepską reklamą Pana Boga. My powinniśmy być ludźmi, my, którzy znamy Boże Słowo, kiedy wiemy, co Bóg mówi. Ludźmi, którzy nie patrzą na to, co widzialne, ale patrzą na to, co niewidzialne, co na Boże obietnice, na to, co Bóg chce nam powiedzieć i dać. Trzecia rzecz. Nie bój się. Pojawia się strach. Powiem ci, jak działa strach. 1 list Piotra, 5 rozdział, 8 werset. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, bo wasz przeciwnik, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo by pożreć. Wiecie, jak działa diabeł? Zanim on cię pożre, to najpierw będzie ryczał i krzyczał nad tobą. Cokolwiek mówi diabeł, po pierwsze jest kłamstwem, a po drugie mówi po to, aby wywołać strach w twoim życiu. Jeśli się boisz o swoją przyszłość, jeśli się boisz o swoje zdrowie, jeśli się boisz o swoje dzieci, jeśli się boisz o swoją pracę, to chcę ci coś powiedzieć. Właśnie mu uwierzyłaś. Diabeł chodzi i ryczy. Kiedy uwierzysz w jego kłamstwa, pojawia się moment, kiedy on przyjdzie, aby zżerać dobre rzeczy z twojego życia. Aby zżerać dobre rzeczy z twojego życia. Tak działa diabeł. David Storer w swojej książce powiedział tak. Strach bądź lęk pojawia się, kiedy myślimy, że mamy Boga, który nas nie kocha. Definicja jest strachu jest taka. Masz Boga, oddałeś Mu swoje życie, ale On ciebie nie kocha. Czyli On się tobą nie interesuje. To jest definicja strachu. I strach usuwa się, kiedy zdajemy sobie sprawę, że mamy Boga, który nas kocha szaleńczo. Antidotum na strach to jest uwierzenie, że Bóg ciebie szaleńczo kocha. I popatrzcie, co mówi apostoł Paweł, apostoł Jan w pierwszym swoim liście, 4 rozdział, 18 werset. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość, co robi, usuwa lęk. Bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Jeśli się boisz, to brakuje ci zrozumienia Bożej miłości. Ponieważ Bóg ciebie ukochał, Bóg zapłacił za ciebie cenę, jesteś Jego dzieckiem, jeśli oddałeś Mu swoje życie, jesteś Jego dzieckiem, synem, córką i On cię szaleńczo kocha. I On o tobie nie zapomniał i On o tobie nigdy nie zapomni. On cię nigdy nie zostawi. Świadomość tego, że Bóg mnie kocha, zabiera cały strach. Świadomość tego, że Bóg ciebie kocha, zabiera cały strach. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk. Boża miłość względem nas jest doskonała. Ona zabiera. Zabiera jeden z największych lęków, z jakim człowiek się rodzi. Wiecie, co to jest za lęk? Lęk przed śmiercią. Nie możesz się od tego odpędzić. On ciągle jest. Do momentu, kiedy nie poddasz swojego życia Jezusowi Chrystusowi. I wtedy, kiedy doświadczasz Bożej miłości, kiedy doświadczasz, że Jezus umarł za twoje grzechy i ty Mu poddajesz swoje życie i doświadczasz miłości, to znika lęk przed śmiercią. Uwierz mi. Znika lęk przed śmiercią. Pamiętam, jak byłem w liceum, jak byłem w podstawówce i liceum, jak byłem świadomy tego, co się dzieje, każdego wieczora prawie każdego wieczora, zasypiając, zastanawiałem się, a co by było, gdybym ja dzisiaj w nocy umarł? Gdzie ja bym był? I to mnie przerażało. A więc postanowiłem, jako że miałem ciocię zakonnicę, żeby ciocia mi napisała jakąś modlitwę, która zniszczy ten lęk przed śmiercią. Więc ciocia napisała mi modlitwę do anioła stróża. I ja się modliłem, aniele Boże, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój. Rano, w nocy i tak dalej. Jeszcze pamiętam w miarę. I kładłem się spać i mówię, no chyba jakoś to teraz będzie, jakbym umarł. Ale kolejny dzień jest taki sam. Lęk przed śmiercią to jest coś, z czym się rodzisz. Doskonała miłość Boga, kiedy rozumiesz, jak Bóg ciebie kocha, powoduje, że ten, który ciebie ukochał na ziemi, chce cię mieć w niebie. I On to obiecuje wiele, wiele razy. A więc dam wam kilka przykładów zastosowania Bożych obietnic w swoim życiu. Na przykład czujesz się niepewnie, i Biblia mówi, nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i zdrowego umysłu. Czujesz się samotny, nikt się przed tobą nie ostoi po wszystkie dni twojego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie porzucę cię ani nie opuszczę. To jest coś, co mówi Bóg do Jozuego i mówi do ciebie i do mnie. Potrzebujesz pomocy, Biblia mówi, Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu, dlatego nie będziemy się bać, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w sam środek morza, choćby huczały i burzyły się jego wody i zatrzęsły się góry od jego nawałnicy. Bóg jest twoją ucieczką. Bóg jest twoją siłą. Jeśli potrzebujesz zaopatrzenia w swoim życiu, Biblia mówi tak, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i prośbę z dziękczynieniem, niech wasze pragnienia będą znane Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Cokolwiek, czegokolwiek potrzebujesz, co naprawdę jest ci potrzebne, Biblia mówi o tym, nie martw się o to, ale wołaj, módl się do Boga, módl się z dziękczynieniem, bo cokolwiek On ci obiecał, możesz Mu już za to dziękować, bo On jest wierny i dziękuj Mu za to, że On się o ciebie zatroszczy. I dalej Biblia mówi, niech wasze pragnienia będą znane Bogu. I kiedy oddajesz to wszystko Bogu, Biblia mówi, i pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, wypełnia wasze umysły. To, czego nie ma większość ludzi na świecie, jest dostępne, kiedy oddasz Panu Bogu swoje troski. Potrzebujesz uzdrowienia? Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Kiedy nastał wieczór, przyprowadzono do niego wielu opętanych, a on wypędził duchy słowem i uzdrowił wszystkich chorych, aby się wypełniło, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On nasze słabości wziął na siebie i nosił nasze choroby. I można by mnożyć i mnożyć i mnożyć przykłady, ilu ludzi, którzy uchwyciło tą obietnicę, że Bóg chce ich uzdrowić, kiedy wzięli Boże Słowo, że Bóg chce ich uzdrowić, zostali uzdrowieni. Zostali uzdrowieni. Bóg ma Słowo, Bóg ma odpowiedź na każdy twój problem. W 5,5 tysiąca obietnic znajdują się twoje problemy, uwierz mi. I są ludzie, którzy się tego chwytają. Są ludzie, którzy patrzą na to, co jest napisane, a nie na to, co widzą. Są ludzie, którzy się nie troszczą, bo to nic nie zmienia. I są ludzie, którzy doświadczają Bożej miłości i nie będą się bać, bo to nic nie zmieni. Nie słuchaj diabła, który przychodzi i krzyczy, i krzyczy, i krzyczy. Jeśli w to uwierzysz, to wtedy on przyjdzie i wyżre wszystko to, co dobre z twojego życia. I wtedy jesteś zdołowany, wtedy twoja mina jest niewyraźna. Wiecie, kiedy my mamy złą twarz? Nie kiedy zapomnisz makijażu. Złą twarz, złe nastawienie, zły stan umysłu masz wtedy, kiedy zaczniesz słuchać diabła zamiast słuchać Pana Boga. Amen? Czwarta rzecz. Dziękuj. Widzisz, list do Hebrajczyków, 11 rozdział i 1 werset Biblia mówi tak. Wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy. Wiara się spodziewa. Kiedy Bóg mówi, to ja się spodziewam. I dalej Biblia mówi o tym i jest dowodem tego, czego my nie widzimy. Nie widać tego, co Bóg obiecuje. Ty bierzesz pewne rzeczy przez wiarę. Wiara ma to do siebie, że bardzo szybko, kiedy słuchasz diabła, może zamienić się w niewiarę. Kiedy dopuścisz niewiarę do swojego umysłu, przyjdzie diabeł i wykradnie ci wszystko, co jest cenne. Wiara jest podsycana Bożym uwielbieniem, jest podsycana i karmiona, kiedy zaczynasz dziękować Bogu za to, czego jeszcze nie widzisz, a co On zrobi. Ktoś powiedział, uwielbienie to jest język wiary. Ilekroć przechodzisz przez ciężki czas w swoim życiu, bądź człowiekiem, który więcej czasu poświęca, aby uwielbiać Pana Boga, zamiast martwić się, bać się i kombinować, jak to zrobić po swojemu. My ciągle nie doceniamy kwestii uwielbienia. My myślimy, że to jest zaśpiewanie 4 pioseneczek. My myślimy, że przyszliśmy na koncert. My myślimy, że to jest czas, który trzeba przetrwać. Najlepsze rzeczy, które ja przeżyłem w moim życiu, to były rzeczy, które się działy, kiedy ja słuchałem jakiegoś uwielbienia, kiedy słuchałem jakiejś płyty i Bóg przemieniał moje życie. Widzisz, kiedy przychodzą trudne momenty do twojego życia i zaczynasz uwielbiać Pana Boga, możesz teraz mi powiedzieć, po co ja będę kogoś uwielbiał, jak mam problemy? To, na czym się skupiasz, to uwielbiasz. Ty możesz uwielbiać swoje problemy, naprawdę. Jeśli mówisz ciągle o swoim problemie, to zgadnij, kogo uwielbiasz. Jeśli ciągle mówisz o tym, zgadnij, kogo uwielbiasz. Jeśli skupisz się na Bogu, to zaczynasz uprawiać ziemię, zaczynasz budować scenę, aby Boża obietnica mogła się wypełnić. Boża obietnica wypełnia się tam, gdzie jest mnóstwo wiary. Chrystus powiedział do swoich uczniów, że jak przyjdę, jak wrócę, czy ja tam znajdę jeszcze wiarę? Kiedy przychodzi Boża obietnica, to Boża obietnica chce się spotkać z twoją wiarą i oczekiwaniem. Kiedy masz jakieś obietnice, czy ty wiesz, że dzisiaj jest dzień, kiedy to się może wypełnić? Czy wiesz, że dzisiaj jest dzień, kiedy Boża obietnica może się wypełnić? Kiedy uwielbiasz Pana Boga, kiedy Go wywyższasz, budujesz platformę, budujesz, urzeźniasz glebę wiary i kiedy pojawia się Boża obietnica, Bóg mówi, to jest właściwy moment. Nie wiem, czy widziałeś, ale czasami jak apostołowie w Dziejach Apostolskich przechodził, na przykład Piotr czy Paweł, popatrzył na człowieka i powiedział, I kiedy zobaczył, że ma wystarczająco wiary, żeby być uzdrowionym, to podszedł do niego, modlił się, on został uzdrowiony. To była gleba, która była podsycona wiarą. Jeśli ja chciałbym być uzdrowiony, to cały czas modliłbym się tym, co Biblia mówi na temat uzdrowienia. Jeśli brakowałoby mi czegokolwiek, to wyznawałbym fragmenty i obietnice nad swoim życiem, które mówią o Bożym zaopatrzeniu. Jeśli miałbym to czy tamto, szukałbym Bożych obietnic i budował i urzeźniałbym glebę, która jest wiarą. Ale uwielbienie jest pierwszą odpowiedzią na to, kiedy przychodzą problemy. Ponieważ przez dziękczynienie i uwielbienie budujesz atmosferę wiary, budujesz atmosferę oczekiwania, budujesz atmosferę Bożej perspektywy. Kiedy przychodzisz, aby uwielbiać Boga, zaczynasz inaczej patrzeć na świat. Kto z was dzisiaj zauważył, że na drugim uwielbieniu grupa uwielbienia się pogubiła w czwartym utworze i w trzecim chyba też? Kto was zauważył? Powiem ci, jakie to ma znaczenie? Jakie to ma znaczenie? Kiedy uwielbiasz Pana Boga, nie tak istotna jest muzyka, jak serce tego, który uwielbia. Kiedy walczyłbym, kiedy oczekiwałbym wypełnienia się Bożych obietnic, ciągle budowałbym glebę. Budowałbym glebę zwaną wiarą. I sadziłbym tam ciągle przez moje uwielbienie nowe kwiaty. Kiedy Bóg przyjdzie ze swoją obietnicą, mówi tak, teraz możesz to przyjąć. Teraz twoje serce jest gotowe. Przerażające jest to, że chrześcijanie bardzo często niczego nie oczekują. Ja oczekuję, że moja siostra i mój brat razem ze swoimi rodzinami będą zbawieni. Ja oczekuję, że Bóg potrząśnie tym miastem i Jezus Chrystus będzie uwielbiony. Ja oczekuję, że moja trójka dzieci będzie radykalnie służyć Panu Bogu. Ja tego oczekuję. Ja szukam obietnic dla nich. Ja pytam, Boże, jakie obietnice masz dla nich. Wiecie, kiedy masz obietnicę, to powoduje, że twoje życie jest ekscytujące. Ale wielu z nas przychodzi i po prostu przychodzi, bierze kolejne kazanie. Powiem ci, to nie jest kolejne kazanie. To jest coś, co może zmienić radykalnie twoje życie. To jest coś, co może spowodować, że twoje życie zacznie tryskać. Tryskać taką świeżością, bo kiedy oczekujesz... Dzisiaj nie ma Tomka, Krzaka i Moniki. Wiecie dlaczego? Bo oczekują urodzin dzisiaj dziecka. Nie? Ale no nie oczekują już. Monika ma urodzić chyba w tym tygodniu, ale to jest stan oczekiwania. Ty oczekujesz. Ty już widzisz, że ta obietnica przychodzi. Ty już widzisz po brzuchu, że to już nadchodzi. I oczekujesz. Zgadnijcie, o czym myśli Tomek Krzak. O tym myśli, no co by jutro trzeba zrobić w pracy, co on zje na śniadanie. Nie, on oczekuje. On oczekuje, bo się dzisiaj ma urodzić Wojtek. Nie byle kto. Ma się urodzić Wojtuś. Ma się pojawić na świat. I Ilenka, i Monika, ci, którzy używam tych imion, bo zakładam, że może znasz. Oni oczekują. Boża obietnica to jest właśnie to, jakbyś był w ciąży. Oczekujesz. I oczekujesz. Jest miesiąc, dwa, osiem, dziewięć. I przychodzi ten moment i oczekujesz, już nie śpisz normalnie, nie śpisz jak kiedyś. Torba gdzieś pod łóżkiem, wszystko masz spakowane i czekasz. I cokolwiek, żona się budzi, Sławek, rodzisz. Nie, chce mi się pić. I ciągle żyjesz w takim oczekiwaniu. Ludzie, którzy są w ciąży z Bożymi obietnicami, ciągle oczekują, bo to się musi kiedyś urodzić. Bóg nie daje obietnic, aby wytworzyć przechodzony poród. Nie musisz iść do szpitala. Bóg wie, kiedy to się ma urodzić. Było bardzo dobre. Kiedy uwielbiasz Pana Boga, tworzysz atmosferę teocentryzmu, a nie egocentryzmu. Wiecie, powiem wam zupełnie szczerze, to, co jest najgorsze odnośnie nas, że jak my mamy jakiś problem, czekamy na coś i czegoś nie ma, to my potrafimy o sobie gadać godzinami. Ty naprawdę myślisz, że twoje życie tak bardzo nas interesuje? Potrafimy godzinami mówić o sobie. I godzinami. I marudzisz, i zrzędzisz. Ja mówię też o sobie. Taką mamy tendencję. Ale kiedy uwielbiasz Pana Boga, to nagle ty malejesz, a On staje się w centrum. Na Nim się skupiasz. To nie jest tak, że ja idę uwielbiać Pana Boga, wracam, mówię: Krysia, to wiesz, dokańczając ten problem, to ja nie wiem, co mi się dzieje, wiesz. Ja nie wiem, co się dzieje z moim życiem. Ja nie wiem, czy mnie ktoś kocha. Nawet chyba dzieci już mnie tak nie kochają. Tak nie robisz, bo kiedy spotykasz się z Bogiem, Bóg zmienia twoje serce. I ostatnia rzecz. Te cztery były fajne. Ale na piątej rzeczy najwięcej ludzi się poddaje. Odegraj swoją rolę. Fajne są Boże obietnice, tylko większość obietnic jest uwarunkowana naszym działaniem. Chcesz być zdrowy, a jesz 3 kebaby dziennie? Życzę Ci powodzenia. Chcesz, aby Bóg błogosławił Cię finansowo, a spóźniasz się non-stop do pracy? Życzę Ci powodzenia. Większość obietnic jest warunkowa. Popatrzcie. Rozkoszuj się Panem, a On spełni pragnienia Twego serca. Większość ludzi mówi tak: Bóg spełni pragnienia mego serca. Tak, kiedy będziesz się rozkoszował Bogiem. Bo kiedy uwielbiasz Pana Boga, kiedy Go wywyższasz i przychodzisz do tego uwielbienia z jakimiś pragnieniami, kiedy zaczynasz Go uwielbiać, kiedy się z Nim spotykasz, to nagle okazuje się, że te Twoje pragnienia, to Ty już ich nie chcesz. Że, no nie, to było głupie, że ja tego w ogóle chciałem. To nie, to beznadziejne, że ja tego w ogóle... To w ogóle nie ma znaczenia. Bóg pozwala wypełniać obietnice naszego serca, jeśli najpierw my naszym sercem przybliżamy się do Boga. To jest przykład warunkowej obietnicy. Czci swojego ojca i matkę, jest to pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. Więc chrześcijan mówi: Boże, Ty mi obiecujesz, że będzie mi się dobrze powodziło i długo będę żył na ziemi. Aha. Wtedy, kiedy wypełnisz pierwszą część. Kiedy będziesz okazywał szacunek swojemu ojcu i swojej matce. To jest ciągle moje marzenie. Nie moja postawa względem moich rodziców, ale moich dzieci względem mnie. Kiedy przyjdzie taki moment, że moje dzieci wejdą w życie, że będzie im się powodziło i będą długo żyły? Kiedy zaczną okazywać nam szacunek? Kolejna rzecz. Czci Pana swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich Twoich dochodów, a Twoje spichlerze będą napełnione dostatkiem i Twoje prasy będą przelewać się w nowe wino. Wielu chrześcijan pomija punkt pierwszy, ale chce mieć punkt drugi. Ale to tak nie działa. Jeśli nie jesteś człowiekiem, który nie błogosławi Boga swoimi finansami, to nie myśl, że Bóg będzie błogosławił ciebie. To jest proste. Jeśli Bóg widzi, że ty że On dla ciebie finansowo jest numerem jeden, Bóg będzie błogosławił ciebie. To jest proste. Bóg ci mówi: to tak działa. Możesz to wprowadzić w swoje życie, ale nie musisz. Ale ta obietnica jest warunkowa. Nie możesz mieć pełnych spichlerzy napełnionych i prasy będą przelewać się w nowe wino. Nie możesz tego mieć, jeśli na początku nie nauczysz się czcić Pana Boga. A Bóg chce, abyś czcił Go tym, co jest dla ciebie najważniejsze. A pieniądze bardzo często są niesamowicie istotne w naszym życiu. Jego umysł był niezachwiany, zachowasz dla niego pokój, trwały pokój, ponieważ na tobie polega. Kto z nas nie chciałby mieć całkowitego pokoju w naszym umyśle? Powiem ci, to jest możliwe. Wiesz kiedy? Kiedy zaczniesz całkowicie polegać na Bogu. Kiedy zaczniesz całkowicie polegać na Bogu, to pokój wypełni twoją głowę. Nie będzie na twojej twarzy zmartwienia w rezultacie zmarszczek, tak szybko jak u innych. Nie będzie smutku na twojej twarzy, kiedy zrozumiesz, że weź to wszystko, oddaj to Panu Bogu, polegaj na Nim, zaufaj Jemu, a On da ci stały umysł. Stały umysł to jest naprawdę klejnot, który nie wszyscy posiadają. Stały umysł. To jest moment, kiedy cokolwiek się dzieje, ty masz stały umysł, bo ufasz Panu Bogu. I bez względu na to, co się dzieje w twoim życiu, czy ci czegoś brakuje, czy coś cię boli, stały umysł polega na Bogu i pokój, Jego pokój wypełnia twój umysł. Poleganie na Bogu jest kluczem do Bożego pokoju. I ostatnia rzecz. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a to wszystko będzie wam dodane. Chcemy mieć to wszystko, co ma być nam dodane, ale nie szukamy Jego Królestwa, nie szukamy Jego sprawiedliwości, ale chcemy, aby wszystko było nam dodane. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w obietnicach jest taki pewien schemat. Ty robisz pierwszy krok, a Bóg robi krok w twoją stronę, nigdy odwrotnie. Ty robisz pierwszy krok, a Bóg robi krok w twoją stronę. Taki jest schemat. I moim marzeniem jest, abyś był człowiekiem, który ma wiele Bożych obietnic. Wiecie, Bóg jest Bogiem wolnej woli. On nie chce relacji opartej na tym, że ty coś musisz. Ostatnio spotkaliśmy się na spotkaniu DNA naszego kościoła. I przyszła mi taka mocna myśl, która coraz bardziej i bardziej pracuje w mojej głowie. Kościół Kanaan to jest kościół ludzi wolnej woli. Nie dobrej woli, ale wolnej woli. Tu nie jesteś, bo musisz. Tu jesteś, bo chcesz. Tu nie robisz, bo musisz, tu coś robisz, bo chcesz. Bóg szanuje wolną wolę i my jako ludzie musimy szanować swoją wolną wolę. Dlatego chciałbym ci powiedzieć, jakie ja mam emocje po wygłoszeniu takiego okazania. Moje emocje są takie, nie żebyś kupił sowę, żebyś coś z tym zrobił. Żebyś zaczął być człowiekiem, który zapisuje sobie to, co Bóg mówi do ciebie. Teraz we wtorek na modlitwie modliliśmy się, później był czas, kiedy Bóg mówił do nas proroczo i Bóg mi dał takie słowo do Waldka, Szydło. I czasami jest tak, że Bóg ci daje słowo i ty w ogóle nie rozumiesz tego słowa, w ogóle nie wiesz, o co chodzi. I mówię, Waldek, to jest dziwne, to jest naprawdę dziwne. Ja tego nie rozumiem, ale ja ci to powiem. I to fatalnie to będzie. Ja ci to powiem. I powiedziałem mu to słowo. Ja mówię, ma to dla ciebie jakiś sens? Nie wiem, czy on z kurtuazji mówi, no. Ja mówię, jaki to może mieć dla niego sens? Dzisiaj podchodzi do mnie, mówi, wiesz co, tak a propos tego słowa, co miałeś we wtorek. Stary, to w środę nabrało sensu. To w środę nabrało sensu. I powiedział mi o sytuacjach, które mu się przydarzyły. Była niesamowita. Dlaczego ja to mówię? Mówię to dlatego, że Bóg już dzisiaj wie, co się jutro będzie działo w twoim życiu, kiedy ty nie masz o tym zielonego pojęcia. Amen? Jeśli możesz, to powstań, będziemy się modlić. Tak naprawdę chcę się modlić o... byś zaczął być człowiekiem, który poważnie traktuje Boże Słowo. Który poważnie podchodzi do tego, co Bóg mówi. Abyś szukał tego czasu każdego dnia, o ile jest to możliwe. Każdego dnia abyś szukał, abyś sobie zapisywał tą jedną rzecz, ten jeden werset, który Bóg ma dla ciebie na każdy dzień. To jest moim marzeniem. Wyobraź sobie kościół, który funkcjonuje, gdzie każdy funkcjonuje w Bożych obietnicach. Gdzie ludzie ciągle oczekują, że Bóg coś uczyni. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Duchu Święty, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. I modlę się, Boże Wszechmogący, aby przyszła Twoja łaska, aby przyszło Twoje odświeżenie, przyszła Twoja chęć, przyszło Twoje przebaczenie. Duchu Święty, modlę się, Boże. Zabierz wszelkie potępienie i modlę się, Królu, abyśmy od dzisiaj spędzali czas z Twoim Słowem. Abyśmy co dzisiaj, Panie, spędzali czas z Twoim Słowem, aby oczekując Twoich obietnic, aby nie było w nas zmartwienia, aby nie było w nas strachu, abyśmy patrzyli, Duchu Święty, nie na rzeczywistość, ale na Twoje obietnice, na to, co Ty mówisz. Modlę się, Boże, abyśmy nauczyli się też dziękować Tobie za to, czego jeszcze nie widzimy, ale aby uwielbiać Ciebie za to, co już się stało. I przede wszystkim, Boże, mów do nas, jaka jest nasza rola do odegrania w tym, co chcesz zrobić w naszym życiu. Panie, błogosławię każdą osobę i modlę się, aby Twoja ręka, Panie, była nad nami. Abyś Duchu Święty nas wypełniał, abyś Duchu Święty nas przemieniał i zmieniał. Panie, Ty jesteś naszym Bogiem. Ty jesteś naszym Panem i my należymy do Ciebie. I modlę się, abyśmy się stali ludźmi, którzy, Panie, przyjmują to, co Ty mówisz do nas. Amen. Jeśli jesteś człowiekiem, który jeszcze nigdy nie oddał swojego życia Jezusowi Chrystusowi, to powiem Ci tak, ostatnia rzecz, którą będziesz robił, to będziesz czytał Jego Słowo. To jest ostatnia rzecz, którą będziesz robił. Zniechęcisz się po pierwszym rozdziale, zniechęcisz się po pierwszej stronie, powiesz, że to nie ma sensu, dlatego że Bóg jest Bogiem, który natchnął swoje Słowo, On jest natchniony przez Niego i On daje zrozumienie Bożego Słowa tym, którzy należą do Niego, którzy są Jego dziećmi, którzy są Jego synami i córkami. Jeśli chciałbyś dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi i nabrać pewności zbawienia, aby pokój Boży Cię wypełnił, abyś mógł się bronić przeciwko temu, co diabeł knuje przeciwko Tobie, abyś mógł rozpocząć relację z Nim, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Drogi Jezu, przychodzę do Ciebie. Chcę Cię przeprosić za każdy grzech w moim życiu. Oczyść, Panie, moje serce. Oczyść moje wnętrze. I proszę Cię, abyś zaczął, Panie, wypełniać moje życie. Panie, proszę Cię, abyś stał się Bogiem mojego życia. Jezu, ja wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.